Wystartowaliśmy.
Mówi Radio Wolna Europa, głos wolnej Polski.
Ciemność, widzę ciemność.
Na każdym zebraniu jest taka sytuacja, że ktoś musi zacząć pierwszy.
Czy są jakieś pytania?
Witam cię, Waldku.
No witam cię, Staszku. Zaczynamy dzisiaj nasz cykl wysławiający Polską Szkołę Cybernetyki. Na warsztat weźmy sobie taką małą książeczkę profesora Mariana Mazura pod tytułem Tajemnice charakteru, czyli poznaj samego siebie.
No właśnie, odwieczne pytanie.
Tak, od razu się cisną pytania, no przynajmniej coż to jest ten charakter i co charakter może mieć wspólnego z cybernetyką.
No właśnie, ale może zacznijmy od tego, czymże jest ta cybernetyka.
No, tak jak to we wszystkich swoich publikacjach właśnie profesor Mazur wymienia, jest to nauka o sterowaniu, czyli wywieraniu pożądanego wpływu na otoczenie. To tak,
no właśnie,
to tak w skrócie.
Teraz jakbyśmy to... Za chwilę zdefiniujemy sobie jeszcze charakter, ale ja może przeczytam taki urywek tej książeczki, o której wspomniałeś, a mianowicie Tajemnice charakteru. I Mazur, profesor Mazur pisze coś takiego. Rozeznanie parametrów własnego charakteru może zapewnić człowiekowi orientację, do jakich sytuacji powinien dążyć. Nie znaczy to, że osiąganie sytuacji zgodnej ze wszystkimi parametrami własnego charakteru jest czymś nienastręczającym trudności, na przykład spowodowanych konfliktami z ludźmi o innym charakterze, dążącymi więc do innych zmian sytuacji. Można powiedzieć, że doprowadzenie swojej sytuacji do zgodności ze swoim charakterem jest niewątpliwym sukcesem. Bo ta zgodność to jest co? To jest szczęście, tak? Tak to Mazur definiował, że ta zgodność z własnym charakterem to jest po prostu szczęście, tak? Co ty na to?
No tak, to nie, to wydaje się właśnie precyzyjną definicją szczęścia i to, czego ludzie poszukują w życiu, bo właśnie, i to jest istotna sprawa.
Dokładnie, i tutaj powiedziałeś wcześniej, że ta cybernetyka to jest nauka o sterowaniu. No i możemy powiedzieć, że taki człowiek to może sobą tak sterować, żeby znaleźć to szczęście, czyli doprowadzić te swój, jak gdyby, sytuację wokół siebie do tego, jak żeby ona była zgodna z jego charakterem. Czyli ta cybernetyka może nam odpowiedzieć na pytanie, co zrobić, żeby być szczęśliwy.
Tak, i w książce są na to odpowiedzi właśnie, co zrobić, żeby być szczęśliwy.
Może ale tam odpowiedzi całkowitej to nie ma, bo to jak tu Mazur powiedział, to nie będzie proste. Ale my, że tak powiem, spróbujemy przybliżyć do tego, przepraszam, słuchaczy, przybliżyć do tego, jak to zrobić.
A równie ważne i praktycznie książka większość traktuje o tym, czego nie da się zrobić.
A.
Bo właśnie charakter według Mazura jest to zespół parametrów sztywnych, na które nie mamy wpływu.
I czyli, dlatego... czyli mamy tutaj definicję charakteru, tak? Mazur tak. Mówi, że jest to zbiór parametrów. Ale co to znaczy parametrów?
No, parametrów, czyli wielkości, które opisują, składają się na ten charakter.
Ale może tu przybliżymy słuchaczom, co to są te parametry, poprzez to, jak powiemy, jak definiuje Mazur te parametry. A więc Mazur mówi, i tutaj przeczytam, jak pozwolisz, że można wyodrębnić następujące parametry charakteru. Poziom, charakteru, na który składa się pojemność informacyjna, czyli inteligencja według Mazura, rejestracyjność, czyli pojętność według Mazura i preferencja, czyli talent. Czyli te trzy rzeczy, pojemność, rejestracyjność i preferencja, to poziom charakteru. Następnie innym parametrem, który Mazur wymienia, jest dynamizm charakteru, a kolejnym jest szerokość, na którą składają się tolerancja oraz podatność. Od którego zaczniemy, bo teraz byśmy je chyba omówili, żeby zrozumieć. Ja bym proponował zacząć od tego pierwszego parametru, tak? Bo zaczniemy od bycia jednoparametrowym cybernetykiem, dobrze?
Tak, tylko na początek jeszcze ważna uwaga do wszystkiego, co wywodzi się w polskiej szkole cybernetyki, bo tak jak to od początku zaczął Mazur, książka traktuje i ilustruje charaktery ludzkie, natomiast te wszystkie definicje Mazur wywiódł, dedukując od, że tak powiem, podstaw systemu autonomicznego, czyli założył, jak system autonomiczny powinien się zachowywać, jakimi parametrami właśnie powinien się charakteryzować.
Autonomiczny, czyli taki, który potrafi się w jakiś sposób sam sterować.
Tak, właśnie. Potrafi się sam sterować, zachowywać swoją równowagę funkcjonalną. Homeostazę.
Czyli autonomię. No, tak. Homeostaza to już trudne słowo, ale może zacznijmy od omawiania tych parametrów.
Pewnie.
No zacznijmy od tego dynamizmu?
Dobrze. No, bo to jest...
Może od poziomu. Poziom będzie prostszy według mnie jednak.
No
może to jest poziom. Bo teraz jeszcze jakby wrócimy troszeczkę do tego autonomu, do tego systemu autonomicznego. No bo ten system autonomiczny to jest taki system, który, no żeby móc się sterować, no to musi jakąś energię przyjmować, tak? Człowiek musi jeść, prawda?
Tak.
No ale jeszcze, żeby móc się sterować, żeby być autonomicznym, no to dobrze by było, żeby jakieś informacje z otoczenia. Bodźce, tak? Czyli takie bodźce biologiczne, wzrok, węch, dotyk, no to są jakieś informacje, które docierają do tego systemu autonomicznego, w tym przypadku człowieka. I na podstawie tych bodźców, tak, na podstawie tych informacji, ten system jakieś tam przyjmuje działania, które powodują to sterowanie, tak?
Tak. To jest jedno. Drugie, żeby człowiek mógł sterować otoczeniem, musi na nie oddziaływać za pomocą efektora. A teraz, o czym to mieliśmy mówić? O poziomie charakteru.
I ten poziom, ja rozumiem, że ten poziom określa, znaczy w pewien sposób jest on związany z tym, jak ten system, czyli ten czyli człowiek w tym przypadku, przyjmuje informacje, tak?
Tak, przyjmuje i przetwarza, przejmuje, przetwarza i przechowuje informacje. Przyjmuje, przetwarza i przechowuje informacje. Czyli pojemność informacyjna, inteligencja.
No, czyli pojemność informacyjna, pierwszy ten parametr, pojemność informacyjna. I to jest właśnie inteligencja, taka trochę inna definicja inteligencji według Mazura, taka cybernetyczna. Ale co to oznacza, pojemność informacyjna? Czyli co? Czyli jak dużo, tak?
Tak. Jak dużo bodźców właśnie ten człowiek jest w stanie zarejestrować? Czyli jak duży musi mieć swój mózg? Mazur nazywa go ten układ korelatorem.
Korelatorem, tak. I to nie duży wielkościowo, żebyśmy tutaj nie mówili, że to chodzi o wielkość. Chodzi o to, jak dużo informacji może ten korelator, w tym przypadku mózg,
zapamiętać, zarejestrować. Tak.
Czyli to mamy tą inteligencję. A drugi parametr to rejestracyjność, czyli pojętność. Co to oznacza?
Czyli jak łatwo są tworzone rejestraty. Wiąże się to z tym, że wszelkie zjawiska fizyczne, jakie zachodzą, związane są z przepływem energii. I tu Mazur wydedukował, że by powstawały, że przepływająca energia zmienia przewodność. Zmienia przewodność pomiędzy tymi elementami korelacyjnymi. No tutaj na przykład będą więc połączenia między neuronami w mózgu, gdy przepływa pomiędzy nimi właśnie ten potencjał elektryczny, zmienia się ich przewodność i te zmiany w przewodności powodują powstanie rejestratów, śladów pamięciowych. I...
Okej, czyli jak ktoś tak mówi, bo jest takie potoczne powiedzenie, że ktoś jest pojętny.
No.
Pojętny, czyli dużo może zapamiętać. No.
Mądrej głowie dość dwie słowie. Czyli, czyli nawet jeśli ma dobrą rejestracyjność, nawet słaby bodziec lub bodziec mało razy powtórzony wywołuje właśnie ten rejestrat. I to jest ten parametr.
To ma sens.
Ludzie mniej pojętni potrzebują silniejszych bodźców bądź wielokrotnie powtarzanych, żeby właśnie się taka informacja utrwaliła, zapamiętała inaczej.
Okej, okay, trzecim parametrem tutaj tego poziomu jest preferencja, którą Mazur nazywa talentem.
Tak. I znowuż, to związane jest z pewnym zagęszczeniem tych elementów korelacyjnych, że i ponieważ będą one zagęszczone, przewodności pomiędzy taką grupą tych elementów korelacyjnych będzie mała, wobec tego w nich będą łatwo przetwarzane pewne rodzaje bodźców. Pewne rodzaje, właśnie to jest preferencyjność, talent. I to od tego, czy człowiek posiada takie obszary w swoim mózgu, to rzutuje na talenty, jakie posiada.
I jemu jest po prostu, ponieważ te informacje, czy te koloratory, jak nazywasz, są bliżej siebie, to łatwiej w danej dziedzinie, łatwiej mu coś stworzyć na przykład, tak?
Tak. Pewne rodzaje bodźców są szybko, łatwo przetwarzane.
Przetwarzane, okej. Okay. No dobrze, i tutaj też jest ciekawa sprawa, jeżeli chodzi o Mazura i tych trzech parametrów, bo on, tak jak ty powiedziałeś, że to są sztywne, tak, sztywne parametry, co oznacza, że tak naprawdę bardzo trudno lub prawie niemożliwe je zmienić, tak?
Zgadza się. No jedyny wpływ taki sterowniczy, który możemy mieć na wszystkie te parametry sztywne, to możemy dokonać ich destrukcji, degradacji. No prawda, można komuś wyciąć kawałek mózgu. Na tym straci inteligencja i być może talent, jak akurat któryś natrafimy, prawda? Niestety nie możemy dodać sobie inteligencji, że tak powiem, udoskonalić talentów, poprawić rejestracyjności. Możemy to jedynie degradować. Co jednak sztywność nie oznacza, że ich niezmienność, bo z biegiem lat ulegają zmianie. Człowiek rośnie, mózg rośnie, zwiększa się jego inteligencja. Kilka razy podobno w ciągu życia zmienia się właśnie talent w związku ze zmianą kształtu czaszki, prawda? Inaczej układają się, inny jest rozkład neuronów mózgu. Także sztywne nie znaczy niezmienne, jednak nie mamy na nie wpływu. Trzeba się z tym liczyć. Trzeba się z tym liczyć,
dobrze,
że właśnie nie mamy możliwości wbrew różnym tutaj moralistom kształtowania swojego charakteru.
No i tych parametrów w szczególności.
Tak, tak.
Może byśmy teraz podali kilka przykładów do zrozumienia tego poziomu charakteru tutaj. Teraz tak, no załóżmy, że no mamy trzy parametry i teraz w zależności od tego, jak każdy z tych parametrów jest albo duży, albo mały, to jak gdyby otrzymujemy 8 typów, tak jak to Mazen nazywa intelektu, tak? Bo to jest intelekt.
Tak.
No i tak, może być ktoś o niskiej inteligencji, małej pojętności i brak talentu.
Tak, no, czyli taki człowiek ograniczony intelektualnie.
Taki ograniczony intelektualnie, tak. A ja tu jeszcze chcę zauważyć, że właśnie Mazur tu mówi, że pomimo tego, że ktoś ma różne te poziomy charakteru, czy nie tyle poziomy, co typu intelektu, to nie można to jakoś wartościować, tak? No bo
nie.
Ponieważ takie są i nie można ich zmienić, są sztywne, no to wartościowanie nie ma sensu. Także no, każdy typ jest, że tak powiem, potrzebny, tak?
Każdy typ jest potrzebny i każdy, i nawet człowiek o, powiedzmy, małej pojemności informacyjnej, czyli małej inteligencji, małej pojętności, małym talencie, może znaleźć odpowiednią, pasującą do tego typu intelektu sytuację.
No właśnie.
Czyli może być szczęśliwy. Także
dokładnie, trzeba... czyli to szukanie szczęścia nie polega na szukaniu nie wiadomo gdzie, tylko szukaniu w sobie. Co się podkreśla z tymi wszystkimi, znaczy nie z wszystkimi, ale dużo filozofów tak mówiło.
Właśnie. I co? Należy, taki człowiek dobrze się czuje właśnie w zadaniach, które nie musi przetwarzać dużej ilości informacji.
Te informacje, niska inteligencja, mała pojemność, brak talentu. Tak?
Niekoniecznie to są jakieś rzeczy skomplikowane do wykonania i nie musi ciągle jakichś nowych bodźców przetwarzać, żeby musiał, prawda, zapamiętywać, więc pojemność też mu nie będzie do tego specjalnie potrzebna.
A zobacz, Waldku, jak to rzutuje na szkołę i na obecny system edukacji, no bo ktoś o takim typie intelektu w szkole będzie się czuł bardzo źle.
No tak, szkoła premiuje tak zwanych erudytów.
No właśnie, za chwilę odpowiemy, co to powiem, to też nie jest najlepsze, no. Znaczy, to nie można wartościować, powiedziałem, no. Tak?
Znaczy, możemy przeskoczyć, a wszystkie inne klasyfikacje dobrze jakby już
no sami
czytelnicy
no
się
dobrze,
zapoznali.
To jest erudyta, Edyt Mazura. Kim jest erudyta?
No, to człowiek o wysokiej inteligencji. I...
dużej pojętności.
I tak, dużej pojętności.
Ale?
Nie posiadający talent, tak, bez talentów, bez specjalnych talentów. To jest idealny uczeń. Ma...
Pamiętasz to ten teleturniej Wielka Gra?
Tak.
To zawsze wszystkich dziwiło, to, że zwycięzcami tej wielkiej gry nie byli żadni naukowcy, czy jacyś wybitne osoby biznesowo, czy coś, tylko zazwyczaj ja pamiętam, że był taki motorniczy, jakiś tak. Tam spawacz. To się wydawało dziwne.
No, to nie dziwne, no. Nie mieli jakichś może rzeczywiście specjalnych innych talentów, natomiast byli w stanie opanować rozległy informacyjnie tematykę, przyswoić sobie dużą ilość informacji w dość ograniczonym czasie, co by nie powiedzieć. Także pojętność również mieli dużą. No, cóż, a w szkole, jak to w szkole? No, lepiej nie mieć do czynienia dla nauczyciela z utalentowanym uczniem.
No tak.
Składa. To jest uczeń kłopotliwy, bo trzeba.
Bo może zadać pytanie kłopotliwe, tak?
Tak, które nieutalentowanemu nauczycielowi właśnie jest trudno sprostać, prawda?
No i to też pokazuje, że właśnie osoby utalentowane też nie jest dobra dla nich szkoła, znaczy nudzą się, tak?
Tak. No, chyba że rzeczywiście trafią, no bo to nie można, nie każda szkoła taka sama jest, że trafią rzeczywiście na nauczycieli, czy też inne osoby, rodziców, którzy ten talent dostrzegą. talent, którzy dostrzegą talent. No dobrze, także to,
dobrze, to omówiliśmy
odsyłamy.
Sobie... Tak.
Odmówiliśmy te parametry intelektualne związane właśnie z przetwarzaniem informacji. Są jeszcze dynamizm charakteru i szerokość charakteru, czyli na które składają się tolerancja, podatność, i one są związane z tym, jak ten system autonomiczny, czyli na przykład człowiek, przetwarza energię. I od, ściśle od jego takiego bilansu energetycznego.
Mówisz o dynamizmie teraz,
tak? Tak, mówię o dynamizmie.
Bilansu energetycznego, jakby to prościej wytłumaczyć, bo no tak, no powiedzieliśmy, że taki, że no żeby móc się sterować, żeby w ogóle organizm, czy tam ten system mógł żyć, no to musi mieć dostarczaną jakąś energię. No i ten organizm, prawda, on może tą energię jakoś tam przetwarzać, tak? I może ją przetwarzać tak, że będzie na końcu, znaczy, że tak powiem, będzie miał więcej energii niż potrzebuje, albo mniej energii niż potrzebuje, etc. Albo tyle dokładnie, ile potrzebuje, tak?
Tak.
I to jest związane z wiekiem też, tak? Jeżeli chodzi o człowieka, oczywiście.
Tak, ma to związek z wiekiem. Właśnie co, jakie założenie przyjął i udowodnił Mazur, że na początku swojego istnienia system autonomiczny musi posiadać nadmiar energii, czyli więcej energii niż mu jest potrzebne do funkcjonowania.
A dlaczego?
Dlaczego? No, na początku, kiedy musi się, że tak powiem, nawet małe dziecko zaaklimatyzować, dopiero poznawać tą rzeczywistość i uczyć, no musi mieć nadmiar energii, żeby móc popełniać błędy ewentualne. Gdyby było odwrotnie, nie mógłby sobie zagospodarować otoczenia, czyli tak wysterować otoczeniem, żeby mu na samym początku dostarczało brakującej energii. Dopiero z dalszym z biegiem trwania właśnie takiego procesu autonomicznego może on sobie, czyli na przykład taki człowiek, z biegiem lat tak sterować otoczeniem, aby ono mu dostarczało właśnie potrzebnej energii. Czyli no, ojciec, dziadek, na przykład nestor rodu, może korzystać z tego, że jego dzieci, wnukowie opiekują się nim. No, licząc na spadek kiedyś chociażby. No ale to pomijmy te motywacje.
Motywację mówimy innym razem. Ale zanim jeszcze przejdziemy do tych typów dynamizmu, to ja bym cię prosił, żebyś sprawdził, czy my jesteśmy jeszcze live. Coś tu widzę, że coś mi tu...
Jesteśmy. Ciągle nadajemy.
To dobrze, bo ja tu widzę na kanale, że jest jak gdyby jest to Poznaj samego siebie, ale pisze, że streamed live, ale że już się skończyło.
No, jesteśmy.
Jesteśmy, tak?
Jesteśmy.
Okej, no dobrze. To omówmy w takim razie te nasze typy dynamizmu charakteru według Mazura. Tak pokrótce. Bo to, co powiedziałeś, tak, że na początku ten organizm ma za dużo energii, później ma tyle, ile potrzebuje, a później ma niedobór i musi skądś ten niedobór wziąć, tak? I to rzutuje na to, w jaki sposób on się steruje w otoczeniu w danej chwili, tak?
Tak. W skrócie to, jak się zachowuje.
Okej. Okay. Czyli jakbyśmy wiedzieli, jaki my mamy dynamizm charakteru w danej chwili, w danym momencie, to byśmy mogli zrozumieć, co nami, że tak powiem, w pewien sposób motywuje, znaczy, co nami steruje, tak?
Tak, co nami steruje, co na nas działa, jak sami się zachowujemy.
Jakbyśmy to wiedzieli, to byśmy mogli się dopasować, czy moglibyśmy spróbować przynajmniej sytuację dopasować do tego, co nas kręci, że tak powiem, po młodzieżowemu, a to by było bliżej tego naszego tutaj szczęścia, tak?
Właśnie o to chodzi, Staszku. No to cóż.
No dobrze, to ten organizm młody, to co to, jak to ten Mazur powiedział, że jak to się nazywa taki typ?
No ten młody na początku istnienia będzie egzodynamikiem, czyli będzie posiadał nadmiar energii i taki będzie się starał ten nadmiar energii wydatkować.
No, czyli ten tutaj ta część, ten egzo oznacza, że ma taki duży dynamizm dodatni, tak?
Tak.
Egzo, czyli oddaje.
Egzo oddaje, czyli dziecko. Każde dziecko jest na początku egzodynamikiem. Dziecko...
No i to bardzo łatwo, że tak powiem, udowodnić, czy zbadać doświadczalnie. Wystarczy przejść się koło szkoły czy przedszkola i tam jest taki harmider, że się w głowie nie mieści. Tak?
Tak, dziecko krzyczy, dzieci krzyczą, biegają i ciągle z tą energię z siebie wyrzucają.
No, to też oznacza, że tłumienie tego no, nie jest dobre dla takiego... systemu, tak?
No, nie jest dobre. Musi taki na początku swojego życia
tą energię... Jest przy słowie, tak?
Tak.
Trzeba się wyszumieć. Okej, a później, czy mamy ten egzodynamizm?
Później mamy... egzostatyzm.
Czyli taki już mniejszy dynamizm, jeszcze mamy więcej tej energii, tak? Czyli więcej oddajemy, ale już nie tak dużo, tak? Czyli już troszeczkę mniej, tak?
Tak. Później jest ten status, który właśnie ten bilans, że tak powiem, energetyczny jest zrównoważony, typowy statek. Tyle, ile zarabia, to tyle chociażby wydaje. Przejawia się to też w różnych innych zachowaniach. Łatwo to zaobserwować w ubiorze, gdzie właśnie statyk będzie się ubierał zgodnie z obowiązującym dress code'em. Czy to na przyjęciu, czy w pracy. Jeśli trzeba, to zakłada mundur, na imieniny idzie pod krawatem, do kościoła też również stosownie ubrany, bo ten wcześniejszy egzostatyk, to on będzie się starał nawet swoim ubiorem wykazywać inwencję, więc będzie na przykład, jeśli to będzie kobieta, zwłaszcza młoda, starała się pięknie i elegancko ubrać i wyróżnić z tłumu. A mężczyźni też takie mają różne ubiorowe fanaberie. No dobrze.
Ja bym proponował tutaj, abyśmy tak pokrótce omówili, a być może zrobimy jeden odcinek o takim dokładniejszym omówieniu, w jaki sposób odróżniać i w jaki sposób spróbować znaleźć się na tej skali tego dynamizmu. Nawet możemy tutaj przedstawić jakiś test.
A tak. Są takie, zresztą Mazur w swojej innej pracy przedstawił twierdzenia dotyczące tego dynamizmu charakteru. No ale nic.
Tutaj, żeby zaznaczyć, to też nie jest tak, według Mazura, że każdy organizm w tym samym momencie swojego rozwoju wchodzi w daną tutaj klasę dynamizmu. Mogą się różnić, tak? Czyli osoba w wieku 20 lat może być egzostatykiem, a może być już statykiem.
Tak, a może nawet...
endostatykiem, tak.
Endostatyk, który już ma ten niedobór energii, potrzebuje ją czerpać z otoczenia, więc już będzie starał się tym otoczeniem
No, w jakiś sposób manipulować wbrew pozorom, tak? Albo przynajmniej tworzyć, czyli nie wiem, taki...
Manipulować, organizować sobie to otoczenie, wymuszać wpływ.
Tak, dokładnie.
Aby
przywódca.
Tak, aby służyło wygodzie jego. Nie mówiąc już o endodynamiku, którym nawet jest człowiekiem, dla którego żadne zasady...
No dobrze, ale myśmy nie dotarli, bo żeśmy zatrzymali się na statyku, tak?
No.
Że po statyku, czyli kimś, to wydaje tyle, ile zarabia, tyle energii, ile dostaje, mamy
endostatyka, tak.
I przechodzimy na tą stronę endo, czyli niedobór, endo, czyli przyjmowanie, tak?
Tak.
Endostatyk to taki, który ma no, mały niedobór, tak, ale już ma niedobór, więc musi jakoś to organizować. No i mamy endodynamika, czyli ten ostatnie stadium, w którym...
No, to już występuje silna potrzeba dominowania i sterowania otoczeniem. Taki człowiek ma tendencję do gromadzenia, że tak powiem, wszystkiego energii, ale także informacji. No, przejawia się chociażby w tym, że nawet nie będzie się starał się będzie więcej słuchać, jak mówić, prawda? Wszystkie jakieś sekrety będzie chował dla siebie. No i tego typu różne zachowania.
Dobrze, czyli tak naprawdę ten organizm przechodzi od tego dynamizmu dodatniego do dynamizmu ujemnego, czyli od nadmiaru energii do niedomiaru energii.
Tak? Ale nie każdy dochodzi do tego.
Nie każdy dochodzi, czyli tak naprawdę, no i to jest ciekawe, że to nie jest tak, że każdy jak ma 22 lata to jest tym, tylko ktoś kto ma 22 lata, czy 32, czy 42 może być w różnych stadiach.
Tak.
To jest ważne i ważne jest właśnie, jak mówimy o tym szczęściu, aby rozpoznać tą swój dynamizm. A jeszcze, jak już mówimy o szczęściu, no to wszyscy o szczęściu zawsze tutaj sprawy, że tak powiem, damsko-męskie poruszają. I tu jesteś ciekawy, bo nie wiem, czy wiesz, znaczy ty pewno wiesz, że Mazur zajmował się trochę amatorsko doborem małżeńskim.
No tak, różne takie porady matrymonialne tworzył, bo ta właśnie teoria dynamizmu charakterów świetnie się do tego nadaje.
Mianowicie... Tak, dokładnie. A ja myślę, że zrobimy o tym specjalny odcinek, tak? Ja w tym odcinku, jeden zrobimy odcinek, może w tym właśnie następnym poruszymy temat, jak rozpoznawać te poszczególne etapy dynamizmu, a później zastanowimy się, jakby można opisać dobór na przykład partnerów,
tak,
jeśli chodzi o dynamizmy, bo to jest bardzo ciekawe.
A tak, pojęcie dobranej pary jest przez profesora Mazura precyzyjnie zdefiniowane.
I ma to sens, znając ten znając dynamizm charakteru, czy może nawet nie tyle dynamizm, co rozpoznając swój charakter, a między innymi dynamizm, i tej drugiej osoby możemy wyciągnąć jakieś ciekawe wnioski, ale to następnym razem. Teraz powróćmy jeszcze do ostatnich dwóch do ostatniego parametru, który się składa z dwóch, a mianowicie o tolerancji i podatności. Cóż to takiego, drogi Waldku?
No, tolerancja i podatność jakby dopowiadają To, co Mazur mówił o dynamizmie charakteru. Chodzi mianowicie o to, że właśnie ten parametr dynamizmu ma swoją szerokość. Nie jest to taki, że tak powiem, wartość punktowa. I od tej szerokości zależy, jak jedni ludzie na drugich mogą na siebie oddziaływać.
No właśnie, ale to może, mogą... bo to jest jedna część tej definicji. Mi się podoba też ta druga, mianowicie mówiąca o tym, w jaki sposób my reagujemy na bodźce z zewnątrz.
No przybliż to, Staszku.
A więc no, te dwa parametry, pierwszy to jest tolerancja, czyli w jakim zakresie my możemy tolerować jakiś bodziec, zanim podejmiemy jakieś działanie. Czyli jak ktoś jest tolerancyjny, no to dużo może do niego jakichś, prawda, bodźców spłynąć, zanim on nie na przykład się zdenerwuje.
Tak.
Natomiast ten drugi parametr, podatność, on nam określa to, w jaki sposób ten organizm zachowa się poza tą tolerancją. Czyli ktoś przekroczył już tą tolerancję, no ale jeszcze, no możemy chwilę, jeszcze ktoś może tymi bodźcami, że tak powiem, przycisnąć ten organizm i my jeszcze jak gdyby wytrzymamy. Ale poza tym polem podatności, to już jest taki organizm gotowy zabić, że tak powiem, albo tak już, no nie jesteśmy w stanie już płynąć na niego, tak?
Tak, no ja bym tu o zabijaniu nie mówił, może lepszy byłby przykład z rodzaju, nie wiem, damsko-męskich, no bo jak tolerancję można opisać, no powiedzmy, no łatwa kobieta toleruje, że tak powiem, niewybredne zaloty i łatwo się daje po prostu, no, chociażby uwieść. Natomiast taka dziewczyna sprytniejsza, znająca swoja wartość, na, prawda, jakieś takie chamskie zaczepki nie reaguje. Musimy, aby taką dziewczynę zdobyć, musimy działać w sferze jej podatności. Czyli trzeba zaprosić do kina, kupić kwiaty, prezenty i dopiero może po paru randkach coś się uda.
No widzisz, to jest dobry przykład. To jest dobry przykład. Musimy zrobić na tym odcinek. Nie mówię o kinie.
Tak jest.
Okej, czyli omówiliśmy pokrótce czym jest charakter według profesora Mazura. Omówiliśmy te parametry, poziom, na który składa się pojemność, rejestracyjność i preferencja. Powiedzieliśmy trochę o tym dynamizmie, no i o szerokości tego naszego charakteru, czyli tolerancji i podatności. I teraz, znając te parametry dla nas czy dla kogoś innego, jesteśmy w stanie zrozumieć siebie lub kogoś innego od tej strony właśnie takiej cybernetycznej, co nam może dużo ułatwić. Dla nas chociażby przybliżyć nas do szczęścia, a dla innej osoby, nie wiem, pomóc mu w rozwiązywaniu nawet jakichś konfliktów.
Tak, i mało tego, mamy profil takiego człowieka, jeśli go poznamy, czy mamy nawet siebie, wiemy o nim, jakim on jest teraz i jakim nieuchronnie stanie się za jakiś czas.
A widzisz, to ta cybernetyka daje nam jeszcze możliwość przewidywania przyszłości.
No.
I tutaj wracając do tematów damsko-męskich, tutaj Mazur często to mówił, bo okazuje się, że ten dobór w danej chwili może się okazać później, że tak powiem, nieszczęśliwy.
Otóż to. Musimy o tym więcej opowiedzieć następnym razem.
Następnym razem opowiemy o tym dynamizmie. Możemy zrobić taki odcinek, jak to wszystkie sprawy rozwodowe głównie kończą się niezgodnością charakteru. Tak?
Właśnie. Bardzo dobra diagnoza.
Bardzo dobra, tylko że tak naprawdę nie wiem...
Bezgruntownego rozeznania.
Bez cybernetycznego rozeznania. No dobrze, to my dziękujemy wszystkim słuchaczom i proponujemy, aby przeczytali sobie tą książeczkę, która ma zaledwie 24 strony. Damy linka pod audycją do tej książki, a mianowicie do książki profesora Mazura Tajemnice charakteru, czyli Poznaj samego siebie.
Tak. Zachęcamy do lektury.
I zapraszamy następnym razem.
No, do usłyszenia.
No to żegnam cię, Waldku, do usłyszenia.
Żegnam cię, Staszku.
Chodźmy, bo będzie na nas jeszcze.